W ostatnim czasie, słuchając Słowa Bożego, zostałem też w jakimś stopniu zaintrygowany, aby przyjrzeć się postaci Abrahama. I taki dzisiejszy tytuł kazania: Wspomnijcie Abrahama. I ten tytuł jest związany z fragmentem Słowa Bożego, który jest zapisany w Księdze Izajasza w 51 rozdziale i 2 wersecie. I tam czytamy takie słowa: Wspomnijcie Abrahama, swojego ojca, oraz Sarę, która was urodziła. Był tylko jeden, gdy go powołałem, lecz pobłogosławiłem mu i zapewniłem liczne potomstwo. Bóg sam przez proroka Izajasza, kierując słowa do swojego ludu, zachęca do tego, żeby wspomnieć Abrahama. Czy nam to dzisiaj przystoi? Czy to jest na miejscu, abyśmy Abrahama wspominali? Czy tylko dlatego, że tak powszechnie jest uważany Abraham za ojca, protoplastę też takich największych religii, judaizmu, islamu, a też i chrześcijaństwa? To nie z tego powodu, bo my, czytając Boże Słowo, wiemy, że Abraham jest ojcem wiary i my możemy być jego dziećmi tylko dlatego, że mogliśmy, podobnie jak on, uwierzyć Bogu. To przez wiarę, która z Bożej łaski, także wierzę, stała się naszym udziałem, zyskaliśmy ten przywilej, aby zaliczać się do dzieci Abrahama. I być może myślimy, że to jest bohater wiary, bo czytamy też o nim w 11 rozdziale w liście do Hebrajczyków. Jest w tym gronie zacnym bohaterów wiary i kiedy czytamy o nim, to widzimy niezwykłą też transformację, której on doświadczył i niezwykły sposób doświadczał Bożego prowadzenia. Pielgrzymka jego życia to naprawdę bardzo wiele lat. Dokładnie nie wiem, ile miał lat, kiedy wyszedł z Ur Chaldejskiego, ale wiem, ile miał, kiedy wyszedł z Haranu, 75. A wiecie, pamiętacie, ile lat przeżył? 175. Także myślę, że niektórzy twierdzą jeszcze, że w Haranie też koło 40 lat przebywał, więc to naprawdę niezwykły dorobek. Tyle lat życia, ale też pielgrzymki życia, bo on był pielgrzymem. Ktoś to też spróbował obliczyć, kiedy wyszedł z Ur Chaldejskiego i miał udać się do Kanaanu, to przez dzisiejszą Turcję, Irak, Syrię, Liban, Izrael, Egipt, Jordanię, w sumie około 3000 kilometrów, jak ktoś to obliczył. Kawałek drogi, na pieszo, nie? I wtedy, wiecie, nie było tych aplikacji, żeby można było z hulajnogi skorzystać. Niezwykła podróż, wędrówka jego życia. I tak myślę sobie, na ile my myślimy o naszym życiu jako o pielgrzymce, jako o podróży. Kiedy też, wiecie, ja nie mogę nie powiedzieć, ile razy o Abrahamie czytamy. Policzyłem to wszystko. Lubię liczyć i mnie to też zachęca. O Abramie, bo Abraham, zanim został Abrahamem, czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale i 5 wersecie. I tam Bóg powiedział do niego: nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Abraham to ojciec mnóstwa narodów i wcześniej o Abramie czytamy 61 razy i to głównie w pierwszej Księdze Mojżeszowej, a potem i w Starym i w Nowym Testamencie 248 razy. 181 razy w Starym Testamencie i 67 razy w Nowym Testamencie. Tak myślałem, jak to ma się na przykład do uczniów Pana Jezusa. O Piotrze czytamy 157 razy, o Pawle 156, o Janie 133 razy, a o Abrahamie całościowo razem 248. częściej o Abrahamie niż o innych postaciach. I mógłbym tutaj jeszcze wam wymieniać, ale już nie będę was zanudzał, w jakiej księdze ile razy o Abrahamie jest napisane. Bo to też wszystko można znaleźć, policzyć. Przeczytałem większość z tych fragmentów, te, które są w Nowym Testamencie wszystkie, a w Starym Testamencie nie wszystkie. I dzisiaj nie będę wam wszystkich cytował, możecie być spokojni. Ale to szczególna postać. I myślę, że kiedy o nim myślimy, to mamy głównie na uwadze to, że był bohaterem wiary, że był takim gigantem wiary, że od niego pochodzi to, co często cytujemy i z nim jest związane, i uwierzył Abraham Bogu. I mu to zostało poczytane ku usprawiedliwieniu i został nazwany też przyjacielem Boga. Więc to są rzeczy, które są nam, myślę, doskonale znane. I być może, myśląc o Abrahamie, myślimy, no gdzie tam my możemy się do Abrahama porównywać? Czy w ogóle przystoi, żeby moje zwykłe, szare, takie nieciekawe życie móc w zestawieniu na jednej linii postawić z Abrahamem? To tak na razie zadaję pytanie, żebyśmy mogli rozważyć, bo chciałbym przyjrzeć się takiej pewnej okoliczności, sytuacji, która dla mnie jest swego rodzaju nowa i zainspirowała mnie do tego, żeby też razem z wami dzisiaj rozważyć tą sytuację i się podzielić tym, co mnie poruszyło w Słowie Bożym. Ale jeszcze zanim do tego dojdziemy fragmentu, to tak kilka jeszcze takich, myślę, że dobrze znanych informacji. Abraham był o tyle też szczególnym człowiekiem, bo Bóg nazywa Abrahama, on jest nazwany też i w Nowym Testamencie, i w Starym. Bóg, kiedy określa siebie, to Bóg nazywa siebie Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg przyznaje się do Abrahama i określa siebie właśnie imieniem, osobą, postacią, wiarą Abrahama. To niezwykły przywilej, prawda? Gdyby Bóg dzisiaj się mógł komuś przedstawić i mówi, jestem Bogiem Gabriela. To byłoby niezwykłe. Ale Bóg nazywa siebie Bogiem Abrahama. Nawet jest takie pojęcie, i czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, czytamy o łonie abrahamowym. To nie jest łono jakubowe, łono izaakowe, jakiekolwiek inne, ale to jest synonim miejsca, do którego zmierzają ci, którzy umierają i są przyjęci tam do czasu, aż dalej ich losy będą związane z wiecznością z Bogiem. Czas takiego odpoczynku i czas oczekiwania na to, co się będzie dalej działo. Nie chcę tego rozwijać, tylko tak wspominam, bo to 16 rozdział Ewangelii Łukasza o tym mówi. I to Pan Jezus też, rozmawiając z Żydami, którzy w Niego uwierzyli, wzywa ich i też wie, że to dla nas jest ważną informacją. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 39 wersie Pan Jezus mówi takie słowa: jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Pan Jezus wspomina Abrahama, mówiąc do Żydów, którzy uwierzyli, którzy powołują się na swój związek i na swoje pochodzenie od Abrahama. I Pan Jezus dosyć zdecydowanie wskazuje, co ma wartość, co ma znaczenie. Jeżeli powołujesz się na to, że jesteś dzieckiem Abrahama, to masz spełniać uczynki Abrahama. Ja kiedyś też, patrząc na tą kwestię, zastanawiałem się i też analizując moje własne życie, myślałem o tym, no bo to jest, wiecie, z czego, swego rodzaju przywilej mówić o sobie, że jestem potomstwem abrahamowym. Czy tak myślicie o sobie, kochani? Że jesteśmy potomstwem Abrahama? No bo czytając Słowo Boże w wielu miejscach, dzisiaj tego nie będę wszystkiego czytał, między innymi też i w liście do Galacjan 3:7, ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Jesteśmy z wiary? 3:29 Galacjan, a jeśli jesteście Chrystusowi, Tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jesteśmy Chrystusowi? To jesteśmy potomkami Abrahama. Tak mówi Słowo Boże. W liście do Galacjan między innymi. Myślę, że też no, bardzo szczególny fragment, 4 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Tam bardzo wiele na temat Abrahama i jego postawy i tego, w jaki sposób no, zyskał to, co Bóg oczekiwał od niego. No i myślę, że chyba też to błogosławieństwo abrahamowe jest naszym udziałem. To też Galacjan 3,14, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Tu jest mowa o błogosławieństwie, jest mowa o duchu obiecanym, ale to wszystko jest związane z tą postawą Abrahama, czyli z wiarą. To przez wiarę możemy być dziedzicami tego, co w Jezusie Chrystusie Bóg obiecał, zaplanował i może być udziałem tych, którzy wierzą. To wiara uruchamia i sprawia, że to bogactwo dziedzictwa, które Bóg też obiecał Abrahamowi, może być naszym udziałem. I to, że wierzę, że także to błogosławieństwo jest związane z tym, że Abraham został nazwany przyjacielem Boga. Bóg nazywa go swoim przyjacielem. I to w drugiej Księdze Kronik, w 20 rozdziale, 7 wersecie, w Księdze Izajasza 41,8 Bóg mówi o Abrahamie, o moim przyjacielu. Ale też czytamy teraz na nabożeństwach środowych list Jakuba i tam w liście Jakuba w 2 rozdziale, 23 wersecie, ostatnio chyba tydzień temu, tak jeśli dobrze pamiętam, był ten fragment też czytany, rozważany, to Mariusz o tym mówił. I tam również Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. To szczególny zaszczyt być przyjacielem Boga. Ale to wszystko stało się dlatego, że Abraham uwierzył. Jakie były drogi wiary, którą podążał Abraham? Czy widzimy, że Abraham od samego początku, kiedy pierwszy raz usłyszał Boży głos, to już jego poziom wiary był, wiecie, na tym najwyższym poziomie, jaki mają bohaterzy wiary, jacy są giganci w wierze? No nie było tak. Co czytamy też o Abrahamie? W Księdze Jozuego, w 24 rozdziale, możemy otworzyć też to miejsce, przeczytam może od 2 wersetu. Jozuego 24 rozdział 2 i 3 werset. I rzekł Jozue do całego ludu. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo, dałem mu bowiem Izaaka i tak dalej. Tutaj czytamy, i to Jozue powołuje się na to, że tak mówi Pan. Jakie świadectwo Bóg składa o Abrahamie, o Terachu, o Nachorze, że mieszkali za rzeką. I co robili? I służyli innym bogom. Z tego, co wiemy i co w mądrych księgach można przeczytać, to właśnie to Ur chaldejskie było też takim ośrodkiem kultu wielu przeróżnych bogów, ale takim też głównym i najprawdopodobniej Abram wtedy jeszcze ze swoją rodziną byli wyznawcami też Boga Księżyca, ten Bóg tam się nazywał Sin, i był zaangażowany w te działania. I tak sobie myślę, co mogło się wydarzyć, że to właśnie w tych okolicznościach Bóg do niego przemówił, Bóg go wezwał. Wiecie, tu jest taka, wierzę, no, dla mnie bardzo niezwykła prawda, która mnie podnosi, że Bogu nie przeszkadzało to, że Abraham służył innym Bogom, żeby przemówić do Abrama. Ale Bóg w konkretny sposób powiedział do Abrahama. Co powiedział? No, możemy też przeczytać o tym w Dziejach Apostolskich, w 7 rozdziale. Tutaj mamy całe kazanie Szczepana, które zostało bardzo drastycznie przerwane. I nie dlatego, że mówił zbyt długo. W 7 rozdziale, w Dziejach Apostolskich, od 2 wersetu czytamy takie słowa. To Szczepan mówi. A jakbyśmy wcześniej czytali, jeszcze w 6 rozdziale, Szczepan był mężem pełnym Ducha Świętego, pełnym mądrości. I także wierzę, że to, co mówi Szczepan, jest działaniem Ducha Świętego przez Szczepana i ogłaszaniem Słowa Bożego, prawdy Bożej dla tych wszystkich, którzy tam będąc słuchali tego, co Szczepan mówi, ale także wierzę, że i dzisiaj dla nas. On zaś odrzekł, mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i rzekł do niego, opuść ziemię swoją i rodzinę swoją i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. To będąc tam za rzeką, w Mezopotamii, w tym Ur chaldejskim, jak czytamy też jeszcze w innych miejscach, służąc innym bogom. Ale ja tak sobie, wiecie, próbuję to też wyobrazić, jak to mogło być. Czy myślicie, że służąc innym bogom i tym wszystkim wytworom, które były dziełem ludzkich rąk, czy Abraham mógł słyszeć głos od tych bałwanów? Jak czytamy w Słowie Bożym w Starym Testamencie, kiedy Bóg napiętnuje wszelkiego rodzaju bałwochwalstwo, to też mówi o tym, że to jest tylko wytwór rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Jak to też przysłowie takie polskie jest, mówił dziad do obrazu. No. Czy wtedy, służąc innym bogom, Abraham mógł usłyszeć głos? Ale myślę, że to także było związane z jego też i szczerą postawą i tęsknotą za tym, żeby usłyszeć Boży głos. Wiecie, ja wierzę też w to, o czym mówił Pan Jezus. Jestem też tego przykładem, bo z Bożej łaski mogłem doświadczyć tej prawdy. Kto naprawdę szuka, to znajdzie. Kto kołacze, temu otworzą. A kto prosi, ten otrzyma. I wierzę, że w swoich poszukiwaniach i w tym, żeby służyć innym Bogom, Abraham był szczerym człowiekiem i naprawdę chciał usłyszeć. Ale tym, którym służył, bo tak był nauczony, tak był wychowany, tutaj pojawia się tam też w tym, co powiedział Jozue, co Pan przez Jozuego powiedział, pojawia się ojciec, pojawia się brat jeden, bo jeszcze był drugi brat. Myślę, że to była tradycja rodzinna. Myślę, że to był wpływ kultury, w której oni żyli, funkcjonowali, że służyli tym innym bogom. Tak byli nauczeni, w takim środowisku wzrastali i nic innego nie znali. I być może, gdyby wtedy apostoł Paweł tam był, to mógłby to samo, co powiedział na Areopagu, że ten posąg Bogu, którego nie znacie, to ja wam o tym Bogu chcę opowiedzieć. I myślę, że dlatego usłyszał od Boga słowo, głos, dlatego, że jego serce było poszukujące i szczere, choć nie znał nic innego. I potem No jak tutaj czytamy w wielu miejscach i też możemy też przejść do tego, o czym czytamy, żeby też trochę jeszcze wzbogacić tą opowieść. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, od 27 wersetu, czytamy o dziejach rodu Teracha. Pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział i od 27 wersetu. Oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach, syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Mnie zastanowiło to, że tutaj w tym opisie jest powiedziane, że to nie Abram wziął swoich bliskich i zostawił swojego ojca i dom swój rodzinny i swoją ziemię i swój kraj i wyszedł, ale Terach wziął Abrama, wziął Lota, Saraj i wyszedł z Ur Chaldejskiego. Terach był ojcem Abrama. Tutaj, jak czytaliśmy, Terach miał trzech synów. Abram, Nachor i Haran. I myślę, że jego życie było bardzo trudnym życiem. Głównie było to związane z tym, że pochował własnego syna. Ja nie wiem, jak to jest i nie chciałbym wiedzieć, ale znam ludzi, którzy doświadczyli tego trudnego, niezwykłego doświadczenia, żeby własne dziecko pochować. Tutaj też widzimy, jakie tam panowały zwyczaje. I też jakbyśmy potem czytali kolejne rozdziały w pierwszej Księdze Mojżeszowej, szczególnie w 20 rozdziale, jakie były zwyczaje, jeżeli chodzi o wybór żony, wybór małżonka. Tutaj czytamy o tym, że Nachor pojął sobie za żonę Milkę. A kim była Milka? To nie była ta fioletowa alpejska, która czekoladę produkuje, tylko ona była córką Nachora, córką Harana, przepraszam, czyli po prostu Nachor ożenił się ze swoją bratanicą. A tutaj nie czytamy o tym, kim była Saraj, ale w 20 rozdziale, kiedy Abraham tłumaczy się Abimelechowi, królowi z Gerar, że Sara jest jego siostrą, bo jest córką jego ojca, ale nie córką jego matki. Tu też możemy zobaczyć, takie zwyczaje były. Tak w tej kulturze funkcjonowało wybór małżonka. Także jeden brat się ze swoją bratanicą ożenił, a Abram ze swoją siostrą, przyrodnią siostrą Sarą. Ja tak sobie myślę, próbując wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Jeśli Abram usłyszał Boży głos, to żeby wyjść i pójść, jeżeli z tym się podzielił ze swoim tatą, to Terach wziął, tylko też mnie zastanawiało to, dlaczego Terach wziął Abrama, Lota, a nie wziął ze sobą Nachora. Nachor został ze swoją rodziną. I też dla mnie jest ciekawe to, dlaczego Terach zatrzymał się w Haranie. Jak patrzyłem na mapę, to z Ur do Haranu, myślę, że poniżej 1000 kilometrów, ale z 850 mogło być. To też była niezła wyprawa. I kiedy wyszli z tego Ur Chaldejskiego i doszli do Haranu, dla mnie zdumiewająca jest zbieżność imienia syna Teracha i nazwy miejscowości. Jeżeli on był w tej jakiejś traumie po stracie swojego syna, i zobaczył, wiecie, tablicę zieloną czy białą z napisem Haran, to jak mu się zrobiło miło. Tu musimy zamieszkać. Tutaj chcę zostać, chociaż jakieś wspomnienie mojego syna, którego już nie ma. Ale chociaż tą tablicę sobie zdejmę i powieszę nad łóżkiem na ścianie. Haran. Żartuję, ale tak sobie myślę, dlaczego w Haranie zamieszkał? Być może to jest jakiś związek, ale jest zbieżność. To samo imię syna i ta sama nazwa miejscowości. I tam jest napisane, że Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. I dopiero potem w 12 rozdziale czytamy o tym, że Abram słyszy to, co Bóg do niego mówi i dopiero wstaje i wychodzi. Nie wiemy dokładnie, ile ten czas mieszkania w Haranie trwał. Ale czy myślicie, że Bóg, kiedy powiedział Abrahamowi, tak używam tego imienia, bo wiemy, że wtedy jeszcze to był Abram, potem stał się Abrahamem. Kiedy Bóg powiedział, żeby wyszedł z tego i poszedł tam, gdzie Bóg mu wskaże, to czy Bóg miał plan, żeby i to wszystko, co Bóg dla niego zaplanował, miało się spełnić, wypełnić w Haranie? No nie. Miał iść do Kanaanu. Haran był pewnym etapem w tej pielgrzymce. I tutaj jakbyśmy też jeszcze porównywali to z innymi miejscami, wiecie, w Haranie oni tam byli jakiś czas, i mówię, nie wiem dokładnie ile to czasu, niektórzy twierdzą, że około 40 lat, ale z pewnością tam zamieszkali, znaleźli może jakiś dom, nieruchomość, kupili, zaczęli funkcjonować i tam żyli. I tam było dobrze. Ale to nie było miejsce, do którego wezwał Bóg Abrahama i do którego go przeznaczył. Dopiero kiedy umiera Terach, wtedy Abraham bierze swoją żonę, bierze Lota i idzie. Z tego też, co czytałem, wiecie, to Haran to też była część tej całej obszaru tam chaldejskiego, babilońskiego. I też to był ośrodek kultu i oddawania czci wielu różnym bogom. I też temu bogowi księżyca, Sin, też tam były jakieś miejsca tego kultu. Jak Bóg mówił do Abrahama, żeby wyszedł z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, to wierzę, że także to właśnie z ojcem, z rodziną, z domem było związane to, jak wierzyli, jak żyli, komu cześć oddawali, jak ich życie wyglądało na co dzień. I Bóg chciał i miał niezwykłe błogosławieństwo dla Abrahama. Ale warunkiem uczestnictwa, udziału w tym błogosławieństwie było to, żeby wyjść, żeby zostawić to. Nie można mieć tego, co Bóg zaplanował, jeśli nie zostawi się tego, czego Bóg nie chce, aby było udziałem naszego życia. Tutaj się pojawia taka ciekawa też konstrukcja. Bóg mówi, wyjdź, ty coś zrób, a ja będę ci błogosławił. To, co Bóg ma, te obietnice, to błogosławieństwo, musi być poprzedzone i jest niejako uwarunkowane postawą, decyzją i działaniem człowieka, aby wyjść, aby opuścić, aby zostawić. Tak mi się też to wiąże, wiecie, z tym, co w Ewangeliach często czytam. Pan Jezus na przykład mówił, pójdźcie do mnie spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Pójdź, wyjdź, a ja dam, uczynię, zrobię. I Abraham też słyszał podobne słowa. Opuść, wyjdź, a ja będę. I tutaj ten okres pobytu w tym Haranie nie jest związany z jakimiś szczególnymi działaniami. Dopiero potem, w 12 rozdziale, w tej pierwszej Mojżeszowej, kiedy on wyszedł z Haranu i przyszedł do miejscowości Sychem, do dębu More, ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego. Tak ktoś to kiedyś ciekawie, ktoś to zauważył, wiecie, że tak, że Bóg mówi do Abrahama, żeby wyszedł i żeby poszedł tam, gdzie Bóg na niego będzie czekał. Bóg tam już jest i czeka. Ale dopóki człowiek nie dojdzie do tego miejsca, to nie doświadcza tego, że Bóg mówi, że Bóg działa, że Bóg mu się objawia, bo Bóg jest w innym miejscu. Tam, gdzie człowiek miał dojść, to Bóg tam czeka. I tutaj, wiecie, no, miał przyjść do ziemi, do Kanaanu, i tutaj w Sychem, przy tym dębie More, Bóg mu się objawił. Bóg tam na niego jakby czekał. Ja ci się objawię, ale gdy będziesz tam, gdzie ja chcę, żebyś ty był. Dopóki tam nie dojdziesz, to możesz nie doświadczać mojej obecności, mojego mówienia i tak dalej. Powinieneś tam być, gdzie ja chcę, żebyś ty był. Wiecie, to jest początek tej drogi, początek drogi pielgrzymki Abrahama, ale też początek jego wiary. Bo potem, jakbyśmy czytali, to wiele było takich sytuacji, kiedy no, Abraham zamiast wierzyć Bogu, to dbał o własną skórę, o własne bezpieczeństwo. Widzimy, że w takich sytuacjach niekoniecznie jego zaufanie wobec Boga było takie widoczne. No, dwa razy zdarzyło się, że zasłaniał się swoją siostrą, swoją żoną, żeby uratować swoje życie. Myślał, że nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu, więc mnie złapią, zabiją. Tak w Egipcie było, potem było w ziemi Gerar. Myślał w ten sposób. A potem okazywało się, że było zupełnie inaczej. Bo ten król Geraru, Abimelech, naprawdę był bogobojnym człowiekiem. Bóg mu się we śnie objawił, powiedział. Było zupełnie inaczej, niż Abraham myślał. Bo kiedy przestawał wierzyć Bogu, a myślał po swojemu kombinował, brał sprawy w swoje ręce, to wydawało mu się, że rzeczywistość jest inna, niż naprawdę była. I tak to też w naszym życiu działa. Jak my przestajemy ufać i polegać na Słowie Bożym, a polegamy na swojej własnej logice i kombinacji, to okazuje się, że to jest zupełnie inaczej niż jest w rzeczywistości. Bo to jedynie to, co Bóg mówi, jest prawdą. On określa rzeczywistość. A to, co nam się wydaje, co myślimy i potem kombinujemy po swojemu, okazuje się, że to jest jakiś mit, że to jest nieprawda. Abraham musiał zmierzyć się z tym i myślę, że ten okres pobytu w Haranie, bo ja tak tutaj widzę też jego wielką lojalność wobec swojego taty. I tutaj bardziej to tata podejmował decyzję, co ma być, jak ma to wyglądać i co ma się dziać. Takiej samodzielności w decydowaniu no, chyba zabrakło jeszcze Abrahamowi. I może poszedł na pewien jakiś kompromis i pewien układ i może tak było wygodnie, żeby nie brać sprawy w swoje ręce, żeby nie podejmować decyzji. Ja tak myślę o moim życiu i chyba też wielu z nas to rozumie, że czasem jesteśmy w takim miejscu, gdzie wygodnie jest, że to inni określają, decydują, jak to ma być, żeby się nie wychylać, żeby nie brać tej odpowiedzialności i samodzielnie podejmować decyzji. Bo jest to jakaś strefa komfortu i niekoniecznie chcemy wyjść z tej strefy komfortu, bo wtedy to będzie się wiązało z tym, że będę musiał w moim życiu doświadczać tego, czy naprawdę ufam i wierzę Bogu, czy nie. A tak to można trochę na czyichś plecach pojechać i niekoniecznie osobiście zmagać się z tym, że muszę podjąć decyzję i ponosić konsekwencje moich decyzji. Wiecie, tak myślę, czy w naszym życiu, w naszej drodze w wierze nie ma podobnych etapów. Bo wierzę, że większość tutaj z nas chyba, może jak nie wszyscy, doświadczyli tego w życiu, że mogliśmy usłyszeć Boży głos, który wezwał nas, zostaw to, upamiętaj się. Wierzę, że ten głos Boży jest zawarty w tym poselstwie, które wierzę, że każdy z nas usłyszał, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To wezwanie do tego, żeby wyjść, upamiętać się z tego, w jaki sposób żyjesz, służąc innym Bogom. Zostaw to, opuść to, wyjdź. I wierzę, że Ewangelia i nasza wiara, nasze zaufanie Panu Jezusowi musi być poprzedzone upamiętaniem, odwróceniem się od tego wszystkiego, co w naszym życiu miało miejsce, ale co było zmierzaniem w tym kierunku przeciwnym Bogu, oddalaniem się od Boga. I nawrócenie na tym polega, że odwracamy się od swojego sposobu myślenia i życia i zwracamy się ku Bogu. Idziemy w Jego stronę, zostawiając to, co w naszym życiu jest grzechem, co nie podoba się Bogu, co nas naprawdę wiąże i prowadzi na zatracenie. Ale potem w tej pielgrzymce życia możemy dojść do takiego momentu, no, kiedy jest całkiem dobrze. Nie ma jakichś ekstremalnych doświadczeń. Normalnie się żyje, jest co jeść, jest gdzie mieszkać. Wszystko jest spoko, są bliscy wokół mnie, jakoś tam funkcjonujemy. Tylko czy ten etap, ten haran jest miejscem, do którego Bóg nas prowadzi? No nie. To jest pewien etap przejściowy. Myślę, że taka strefa jakiegoś komfortu w naszym życiu i takiego, wiecie, zatrzymania się. Może też w takich obawach, że no nie chcę niczego zmieniać, bo może być gorzej. Jest dobrze, jest spokojnie, jest w miarę wygodnie i komfortowo. To co tu zmieniać? Ale wierzę, że Bóg chce i oczekuje, abyśmy nie zatrzymali się na tym etapie, bo On nas prowadzi, chce się objawiać i wierzę, że czeka na nas dalej, tam, dokąd chce nas prowadzić. I tam, dokąd chce nas prowadzić, podobnie jak w życiu Abrahama to miało miejsce, to On tam się chce objawiać, to On tam chce mówić, to On tam chce kształtować i wychowywać dalej, po to, żeby Abraham naprawdę stał się Abrahamem i mógł być gotowy tak wierzyć, tak ufać Bogu, żeby własnego syna potem złożyć w ofierze, wiedząc, że Bóg ma moc nawet z umarłych wskrzesić do życia, bo On obiecał. Bo poleganie na Jego Słowie jest fundamentem mojego życia i niczego się nie muszę bać, i niczego się nie muszę obawiać, bo ufam i wierzę temu, który powiedział, a Jego Słowo jest nieprzemijające i niezmienne. Wiecie, ja tak też myślę o moim życiu, że takie etapy takiego zatrzymania się w haranie też doświadczałem. Ale też chcę być na tyle wrażliwy, żeby badać moje serce, czy czasami miejsce, w którym jestem, spokojne i bezpieczne, mam jakieś tam swoje miejsce, mam swoją pozycję i spoko. Po co się wychylać, po co szukać nie wiadomo czego, bo może być gorzej, mogę stracić to, co mam. Jak to wiecie, niektórzy mówią, że jak jest dobrze, cały czas mam gdzieś z tyłu głowy taki tekst jednego z moich kolegów pracy, takiego tekściarza, autorytet w tekstach, mówił, nie szukaj bułek, jak masz chleb. To jest takie wezwanie do tego, zostań w miejscu, gdzie jesteś. Masz chleb, to ci wystarczy. Po co ci bułki? Gdzie tylko, czy w tym wymiarze posłuszeństwa Bogu, poddawaniu się temu, w jaki sposób On nas prowadzi i zdążaniu do miejsca, do którego On nas chce prowadzić, chce nas tam widzieć. Czy to jest dobre? Czy to podoba się Bogu? Myślę, że każdy z nas, ja nie chcę tutaj jakieś szczegółowo mówić o konkretnych jakichś tam sytuacjach, okolicznościach. Chciałbym, żeby każdy z nas mógł sam w siebie wejrzeć i zobaczyć, w jakim miejscu jesteś. Czy jesteś w tym miejscu, którego Bóg chce cię prowadzić? Czy może właśnie jesteś w takim haranie, jest wygodnie i to inni decydują, określają, a ty masz bezpieczne miejsce. Jak być może swego czasu Zacheusz, który wszedł na drzewo i było mu tam bezpiecznie, bo nikt go nie widział, on widział wszystko. bezpieczne schronienie, widać wszystko z góry, jest spoko. Tylko można kogoś tam poprosić, żeby mi jeszcze butelkę wody tylko podali. Ale tak to wygodnie, fajnie jest. Ale Pan mu powiedział, zejdź śpiesznie z tego drzewa, bo ja dzisiaj muszę w twoim domu się zatrzymać. Bo ty także musisz być tym potomstwem abrahamowym. Bo muszą nastąpić w twoim życiu zmiany. Musi zacząć się dziać coś bardziej dynamicznie, a nie takiej stagnacji bycia w jednym miejscu. Bo mam dla ciebie swój plan. Bo mam dla ciebie to, czym chcecie ubłogosławić i obdarować. I żeby przez ciebie moje błogosławieństwo mogło popłynąć dalej. Wierzę, że gdyby Abram tylko częściowo posłuchał Boga i wyszedł z Ur Chaldejskiego i został w tym Haranie, to błogosławieństwo, którego my dzisiaj doświadczamy przez wiarę, jako potomkowie, potomstwo Abrahama, nie byłoby naszym udziałem. Tego by nie było, gdyby on nie wyszedł. Gdyby nie zostawił tej jakiejś strefy komfortu. Ja dzisiaj chciałbym to głównie zaakcentować, bo chcę, aby w moim życiu doświadczanie Boga, Jego bliskości i słuchania Jego słowa, abym Jego głos mógł słyszeć i być w miejscu, w którym On chce, żebym ja był, żeby nie zatrzymać się. Wiecie, bo tak jest, że ja tak to na to patrzę. Był taki czas, kiedy zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy. My wtedy bardziej mówimy, żyjemy tym, Pan Jezus przychodzi, to jest takie bardziej świeże i codzienne. A potem następuje taka cisza. Jest tak spoko, jest, nie? Można przyjść w niedzielę, posiedzieć. Ciepło jest, cicho, dzieci nie ma. Dobrze jest. Tylko czy Bóg chce, żeby właśnie w naszym duchowej tej pielgrzymce, w tym zdążaniu do ziemi obiecanej, żeby zatrzymać się w Haranie? Wiecie, ja tak to odebrałem i dlatego z wami tym się dzielę, że to słowo, wyjdź, nie tylko było wtedy powiedziane do Abrama, ale także do mnie jest mówione, żeby iść dalej, żeby to, co Bóg ma dla mnie, to błogosławieństwo przez moje życie mogło też i przepływać dalej i inni mogli tego doświadczać. I czasami to może być, wiecie, wyjście ze swojej strefy komfortu, swoich przyjaciół i znajomych i pójście do ludzi, którzy jeszcze nigdy Ewangelii nie usłyszeli, którzy jeszcze nigdy nie doświadczyli tego, żeby przyjaźnić się czy być z kimś, kto jest potomkiem Abrahama, kto jest uczniem Pana Jezusa. Być może to też mogą być obszary, wiecie, że dobrze jest, ale wiesz, że zajmujesz się rzeczami, które nie podobają się Bogu. Ale przychodzisz, jesteś na nabożeństwie i w środę, i w niedzielę, i chwała Bogu, i wszystko jest fajnie. Ale kiedy wracasz, jesteś w domu, to wiesz, że słuchasz, oglądasz, robisz rzeczy, takie uczynki, których Abraham nie robił. Jak Pan Jezus mówił do tych, którzy uwierzyli w Niego, jeśli jesteście dziećmi Abrahama, to spełniajcie uczynki Abrahama. I może właśnie trzeba to zostawić i wyjść z takiego obszaru, z takiej strefy. Wyjdź, a ja będę tym, który cię będzie obdarzał i błogosławił. I będę do ciebie mówił i będę objawiał się tobie. Być może to może być jeszcze wiele innych sytuacji i spraw. Ale chciałbym, już będę kończył, żeby ta prawda, która była też w życiu Abrahama pewnym etapem w jego pielgrzymce, w jego drodze wiary, ale ona nie była celem. Ona była tylko pewnym punktem, który wierzę, że miał jakiś wpływ na to, jak wyglądała jego pielgrzymka w wierze. Ale Bóg nie zaplanował dla Abrama Haranu. Bóg nie zaplanował dla ciebie i dla mnie Haranu. My idziemy do ziemi obiecanej, do Kanaanu, do tej ojczyzny niebiańskiej. I idąc w tym kierunku, nie możemy tutaj w strefie komfortu jakiejś pozostawać. Bo wierzę, że przez Abrahama błogosławieństwo mogło spłynąć na wielu innych ludzi. I wierzę, że także i przez nas, jako potomków Abrahama, jako uczniów Pana Jezusa Chrystusa, to Boże błogosławieństwo w Chrystusie Jezusie przez nasze życie może także stać się udziałem jeszcze wielu innych ludzi. I wierzę, że to jest możliwe, ale pod warunkiem, jeśli wyjdziemy. Tak samo doświadczysz ukojenia od Pana Jezusa, kiedy przyjdziesz do Niego. A żeby przyjść, to trzeba czasami wyjść z jakiegoś miejsca, z jakiegoś punktu, z jakiejś tam strefy, w której jesteś. Więc niech dzisiaj ta historia życia i wędrówki Abrahama w tym jednym punkcie będzie zachętą, żeby wejrzeć w nasze życie, czy my gdzieś się nie zatrzymaliśmy i czy nie powinniśmy wyjść, żeby iść dalej i być prowadzonym przez naszego Zbawiciela. Bo wierzę, że On chce nas prowadzić dalej. Tutaj też jest taki ciekawy moment, że Abram, kiedy doszedł do Kanaanu, zatrzymał się w Sychem. I tam przy tym dębie zbudował ołtarz i doświadczył tego, że Pan mu się ukazał i że Pan do niego przemówił. A potem, kiedy Jozue mówił, że tak mówi Pan, żeby właśnie wspomnieć na Abrama, i mówił to w kontekście, gdybyśmy ten cały 24 rozdział przeczytali, to mówił w kontekście tego, żeby przed swoją śmiercią, to mówił Jozue, żeby Izraelici nie szli za cudzymi bogami, żeby podjęli decyzję, żeby służyć jedynemu prawdziwemu Bogu. Wiecie, gdzie to się wszystko działo? W Sychem. I wiecie, co zrobili? Postawili wielki kamień pod dębem. Na pamiątkę tego, tutaj jak czytamy, w pierwszym wersecie 24 rozdziału Jozuego. Potem Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie w Sychem. I dalej w 25 wersecie. I zawarł Jozue tego dnia przymierze z ludem i nadał mu w Sychem przepisy i prawo. Jozue spisał też słowa w Księdze Zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam, pod dębem, który był przy świątyni Pana. Wtedy Jozue rzekł do całego ludu, oto ten kamień będzie świadkiem przeciwko nam, gdyż słyszał wszystkie słowa Pana, którymi On do nas przemówił. Będzie też świadkiem przeciwko wam, abyście się nie zaparli Boga waszego. To dla mnie też ciekawa zbieżność, że Abram, kiedy doszedł do ziemi, do Kanaanu, to tam w Sychem zbudował ołtarz, Panu się mu ukazał, Pan do niego przemówił pod tym dębem, ołtarz pewno był kamienny. I potem po latach w Sychem Jozue mówi do narodu wybranego, gdzie powiem przełom, bo wierzę, że to bycie w Sychem, ten ołtarz dla Pana, to był pierwszy ołtarz, który zbudował Abram. Jakby podjął decyzję, wychodząc z haramu, koniec z tym wszystkim, co robiłem dotychczas. Koniec z tym systemem wartości, który miałem, który mój tata, moja rodzina mnie tam nauczyła, środowisko, w którym byłem. Przestaję służyć wszystkim obcym Bogom i służę jedynemu prawdziwemu Bogu. I w tym kontekście potem Jozue mówi do Izraela, wy musicie wybrać, komu będziecie służyć. I to wszystko też dzieje się w Sychem pod dębem i jest kamień. Widzimy związek? To był pewien, wiecie, mogę powiedzieć, kamień milowy, w życiu, w wierze, w wędrówce, w pielgrzymce Abrama. On podjął decyzję, koniec. Wyszedłem, zostawiłem wszystko za sobą i nie wracam. I zaczynam teraz służyć Bogu. I ten ołtarz dla Boga, to był jego pierwszy ołtarz, to, że Bóg do niego przemówił, to był przełom taki, że zostawił wszystko za sobą. Opuścił i wyszedł z tego klimatu, w którym wcześniej żył. Niech tak będzie w naszym życiu. Wierzę, że Bóg ma dla nas jeszcze dużo tego, żeby chce do nas mówić i chce, żeby przez nas inni ludzie mogli go poznać, jak niezwykłym, wspaniałym jest Bogiem. Niech ta historia będzie zachęcająca do wejrzenia w siebie. Amen. Powstańmy proszę i pomodlimy się.